Cześć Michał, dzień dobry, hej.
Cześć, hej, witam.
Cześć. Michał, dzwonię do ciebie przez internet, bo w moich oczach jesteś jakby ekspertem, jeżeli chodzi o ubezpieczenia od utraty dochodu, pomagasz klientom w tym ubezpieczeniu. No i nie ukrywam, że przyszedł taki czas, że zastanawiam się, czy ja takiego ubezpieczenia nie potrzebuję, rozważam to. I chciałbym, żebyś dzisiaj mi odpowiedział na pytania, może czasami głupie, czasami nietypowe, nie na miejscu, ale żebyś po prostu mi pomógł zrozumieć, czym jest ubezpieczenie od utraty dochodu, kto je najczęściej kupuje, czy to jest dla mnie, jakie moje bóle i jakby przyszłe obawy, czy też przyszłe ryzyka i niedogodności może mi to ubezpieczenie rozwiązać, ok?
Okej, nie ma problemu, z
Super,
przyjemnością ci
super.
pomogę. Według mnie najgorsze pytania to są pytania niezadane, więc
Prawda.
każde pytanie jest jak najbardziej na miejscu, jeśli ma pomóc dobrze dobrać ci rozwiązanie finansowe.
Prawda, prawda. A jeżeli ktoś nas teraz słucha w internecie, no to Michał Trendowski jest właśnie ekspertem od ubezpieczeń różnych, w tym również od ubezpieczeń od utraty dochodu. No i teraz, jeżeli ktoś stwierdzi, OK, to jest też coś dla mnie, ja też chciałbym zabezpieczyć swoją przyszłość finansową na wypadek właśnie, nie wiem, choroby, wypadku, tego, że nie będę już otrzymywał pensji w bardzo dużym uproszczeniu, no to zapraszamy z Michałem na ubezpieczeniapoludzku.pl i tam trzeba wypełnić formularz kontaktowy i później już dalej pomożemy właśnie z ubezpieczeniem od utraty dochodu. No dobrze, ale teraz dajmy jakąś taką perspektywę, dajmy kontekst, no bo ja będę te zadawał te pytania jakby tak ze swojego stanowiska, z mojego życia, z mojego tego miejsca, etapu, w jakim ja jestem, z moimi przychodami, z moimi obawami, tak, z moim wiekiem. No i teraz spróbujemy zrozumieć, czy takie ubezpieczenie jest właśnie dla takich jak ja lub podobnych. No i teraz tak, ja mam za chwilę, jak to nagrywamy, to będę miał 42 lata. Jestem No nie mam umowy o pracę, mam umowę, mam kontrakt B2B, czyli mam działalność jednoosobową, działalność gospodarczą, w ramach której robię różne rzeczy, natomiast powiedzmy, no, że tam mam kilka kluczowych źródeł przychodu, no i powiedzmy, że co, no, VAT-owcem nie jestem, ale no co, myślę, że jakieś tam przychody na poziomie tam 13, 14, może 15 tysięcy złotych miesięcznie zwykle mam, to oczywiście tam się zmienia w skali roku. No i teraz, no właśnie, jestem właśnie w tej grupie takich JDG, czyli samozatrudnionych. I teraz patrząc na przez pryzmat właśnie tej grupy społecznej, no to, to czy ubezpieczenie od utraty dochodu jest właśnie wybierane z twojej perspektywy bardziej częściej przez tych, którzy są na umowę o pracę, czy też przez tych, którzy są właśnie samozatrudnieni? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy ja się w ogóle jakoś tam kwalifikuję, czy się nie kwalifikuję?
Kwalifikujesz się jak najbardziej,
No.
przynajmniej na podstawie tego, co teraz powiedziałeś, no bo czy
Jasne.
będzie ci to potrzebne, to oczywiście jeszcze do tego pewnie dojdziemy. Kwalifikuje się do tego i osoba na umowie o pracę, i osoba na działalności gospodarczej. Natomiast
Okej.
osoba na tym tak zwanym JDG-u, jak to powiedziałeś, zdecydowanie bardziej tego nawet potrzebuje niż w przypadku osoby na umowę o pracę, bo w przypadku osoby na umowę o pracę, w przypadku jakiejś tam czasowej niezdolności, chociaż przez jakiś czas, pieniądze płaci nam ZUS. Oczywiście, nie będzie to do końca życia, nie będzie to w przypadku trwałej niezdolności, ale chociaż kilka miesięcy przód mamy, mianowicie 6 zabezpieczone. W przypadku, gdy jesteś na działalności gospodarczej, no to praktycznie od jutra chorujesz i od jutra przestajesz generować dochód i przychód, a być może nawet pojawiają ci się dodatkowe, wcześniej
Koszty.
nieprzewidziane koszty leczenia.
Okej. No dobrze, no to wyjaśniłeś, dobra. Czyli ubezpieczenie od utraty dochodu zadziała, czy też jest kupowane przez obie te grupy, czy osoby zatrudnione na umowę o dzieło, czy też tych na umowach B2B, czy samozatrudnionych, czy tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Natomiast wartość, czy też to, jak bardzo to ubezpieczenie pomaga, jest zdecydowanie większa dla tych, którzy są na B2B. Okej, no ale dobrze, to zróbmy. Musimy jeszcze zrobić taki krok do tyłu najpierw i zrobić parę zdań wprowadzenia. No bo jak się zastanawiamy nad tym, czym jest ubezpieczenie od utraty dochodu, no to ja mam jakieś tam swoje rozumienie tego zabezpieczenia. Natomiast najpierw bym chciał posłuchać tego, jak ty to rozumiesz, jak ty to przedstawiasz klientom, których wspierasz.
Jasne. Przede wszystkim ja doprecyzowuję to pojęcie używając określenia ubezpieczenia od niezdolności do wykonywania zawodu.
Okej.
Oczywiście to dalej się wiąże z utratą dochodu, o której mówiłeś, ale utrata dochodu w przypadku przedsiębiorcy może to być przecież też strata kontraktu na B2B, a tego tutaj nie zabezpieczamy.
O,
Zabezpieczamy, no,
okej. No
a
tak, racja,
tego nie
racja.
tego nie ubezpieczysz, nie zabezpieczysz. I często używanie tej nazwy w jakiś tam sposób błędnie kieruje ludzi przed czym, by ich to ubezpieczenie chroniło, tak? A to jest
Rozumiem.
typowo ubezpieczenie, które ma chronić na wypadek niezdolności do wykonywania zawodu, czyli sytuacji, w której obojętnie, czy to choroba, czy wypadek, ale coś, co wpłynęło na twój stan zdrowia, stan fizyczny, stan możliwości normalnego funkcjonowania na co dzień, powoduje, że w tym przypadku tracisz dochód, bo nie jesteś zdolny do wykonywania zawodu. Druga rzecz, którą zawsze na samym początku tłumaczę, to, że jest ogromna różnica między niezdolnością do pracy, a niezdolnością do wykonywania zawodu. Bo niezdolność do pracy oznacza niezdolność do jakiejkolwiek pracy zarobkowej, a do wykonywania zawodu oznacza do pracy w tym konkretnym zawodzie.
Okej,
Czyli może
okay,
nam
okej.
się zdarzyć sytuacja, że jestem na przykład stomatologiem albo lekarzem, chirurgiem, będącym na B2B, prowadzącym swoją praktykę
Okay.
bez różnicy, i jadę na narty i zrywam ścięgno i obojętnie czy czasowo, czy trwale, bo nie zrosło się tak jak trzeba, jestem niezdolny do wykonywania zawodu, ale jestem zdolny do pracy. Na co dzień normalnie
Jakiejś innej,
funkcjonuję.
tak.
Mam dwie ręce, dwie nogi, a w zasadzie nawet mając jedną rękę i nie mając nogi, mogę być telemarketerem na infolinii. Więc dwa słowa inaczej brzmiące w ubezpieczeniu powodują, że ubezpieczenie na milion od niezdolności do pracy, a na milion od niezdolności do wykonywania zawodu, to kompletnie dwa różne i zupełnie inaczej chroniące cię ubezpieczenia.
Okej, okay, no a to takie typowe ubezpieczenie od utraty dochodu, które najczęściej ty pomagasz zawierać klientom, to jest który scenariusz?
No to jest ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania zawodu, tego
Okej,
konkretnego,
okay,
tak?
okej. Okay.
Rzadko robimy ubezpieczenie od niezdolności do pracy. No wiadomo, czasami budżet po prostu wymaga tego,
Jasne.
żeby zrobić rozwiązanie bardziej budżetowe, ale pierwsze, które analizujemy z klientem, to jest zawsze niezdolność do wykonywania zawodu.
Okej, wiesz, ja dopytuję, bo myślę, że klienci, ludzie, Polacy w swojej niewiedzy po prostu, może nawet w internecie szukają na hasło konkretne albo pytają na hasło ubezpieczenie od niezdolności do pracy, a mają pewnie z tyłu głowy intencję inną. Pewnie są zainteresowani ubezpieczeniem od niezdolności do wykonywania zawodu, nie? Ale okej, to dobrze, że to wyjaśniłeś, bo to
Do, do,
jest
do, dokładnie tak
olbrzymia
jak mówisz,
różnica.
tak? Tak, dokładnie tak jak mówisz. Ludzie mają jedną intencję, ale nie znają tych pojęć, nie widzą różnicy, tak? Nie są
Nie
doradcami
można ich
finansowymi,
obwiniać, jasne,
prawnikami.
oczywiście.
Absolutnie, absolutnie, że tak. Gorzej, gdy na etapie później zawierania umowy nie będzie to doprecyzowane. Wczoraj trafił do mnie klient, który był przekonany, że będąc lekarzem jest ubezpieczony od niezdolności do wykonywania zawodu, no, ale był od niezdolności do pracy.
Okej. Dobrze, czyli wniosek na tym etapie na pewno pierwszy jest taki, po pierwsze, zwracajmy uwagę, czy ubezpieczenie, które zawieramy, to jest ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania zawodu, czy ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania pracy, punkt pierwszy. A punkt drugi, patrzmy po prostu jakby już w dokumenty, które podpisujemy przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej. Okej, dobrze, czyli to ja powtórzę swoimi słowami, jak ja rozumiem tą taką bardzo jakby pierwszą wstępną ogólną definicję, czyli ubezpieczenie od utraty dochodu. Od momentu, kiedy oczywiście jest wykupione i jest wpłacona składka i ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową, chroni przed tym, że w przypadku wypadku czy choroby, których efektem jest niezdolność do wykonywania zawodu, ja jako ubezpieczony od Towarzystwa Ubezpieczeniowego otrzymam, czy też będę otrzymywał, no, świadczenia, które mogą mi w cudzysłowie zastąpić pensję, którą bym zarabiał, jeżeli byłbym zdolny do świadczenia zawodu.
Tak, w wielkim uproszczeniu
Dobrze,
tak. Oczywiście
dobrze.
to, czy zastąpią pensję, to zależy od tego, na jaką sumę się ubezpieczysz, bo nie
Jasne,
musisz się
jasne.
ubezpieczyć na taką, jak jest pensja, ale do tego pewnie jeszcze gdzieś tam dojdziemy. Więc w wielkim uproszczeniu tak, detale pewnie
Pewnie.
na dalszym etapie doprecyzujemy.
Pewnie. No dobra. No to powiedzmy, że dogadałem się z tobą dzisiaj, Michał, że stwierdziliśmy, ok, potrzebuję tego ubezpieczenia, chcę go, podpisałem umowę ubezpieczeniową, wpłaciłem składkę i od kiedy jestem chroniony?
Od momentu opłacenia składki, tak?
Ok.
I daty wystawienia polisy, no bo możesz dziś opłacić składkę, ale mieć polisę, która obowiązuje od poniedziałku, bo tak na przykład chciałeś, tak? Ale w momencie, gdy jest dzień rozpoczęcia odpowiedzialności towarzystwa na polisie i opłacona składka, no to ubezpieczenie działa. Czyli dzisiaj, zawierając umowę, możemy nawet zrobić tak, żeby ubezpieczenie działało już jutro.
No i co? I potem to są składki miesięczne, roczne. Jak najczęściej klienci decydują się na spłacanie tych składek?
Składka może być roczna, kwartalna, półroczna lub miesięczna, w zależności od tego, jak woli klient. Zdecydowanie ja najczęściej zawieram z klientami składkę roczną, bo większa częstotliwość powoduje, że składka jest droższa, pomijając o aspekcie
O,
pamiętania o tym,
ciekawe,
więc taniej wychodzi jednorazowa składka za rok. Więc jeśli budżet na to pozwala, to lepiej zawrzeć raz na rok, nie musieć się martwić, zwłaszcza przy składce półrocznej, bo miesięczna jeszcze może być zleceniem stałym, czy za pół roku
No
będę
tak.
pamiętał o następnej składce, czy nie. A jak za rok będzie się kończyła umowa, no to i tak moi klienci wiedzą, że ja albo ktoś z mojego zespołu zadzwonimy do nich.
No i rozumiem, że minie rok i ty pewnie będziesz serdecznie zapraszał do rozmowy po tym roku albo przed upłynięciem roku. I rozumiem, że jeżeli nie wydarzy się nic dziwnego w mojej karierze zawodowej, czy też w moim zdrowiu, o, do tego jeszcze za chwilę wrócę, no to rozumiem, że po roku też pewnie raczej nic nie powinno stać na przeszkodzie, żebym na kolejny okres ochrony przedłużył tą umowę ubezpieczeniową.
Tak, dokładnie tak. Więc zanim jeszcze będzie się kończyła z odpowiednim wyprzedzeniem, będziemy się kontaktować, żeby ustalić, czy coś tutaj się wydarzyło, zmieniło, co może wpłynąć na zmiany w umowie, czy może chcesz zmienić w jakiś sposób jej zakres, jej sumę. W każdym roku masz taką możliwość.
No dobrze, no to no mam 42 lata, powiedzmy, że jestem w dobrej formie, nie mam wiedzy o jakichś chorobach, no ale to czy będę o to pytany, w sensie czy jest jakaś ankieta, no bo wiesz, mówimy o tym, że ubezpieczyciel będzie wypłacał pieniądze w przypadku jakiejś choroby czy wypadku, no to wyobrażam sobie, że ubezpieczyciel chciałby wiedzieć, jakby w jak duże ryzyko się pakuje, tak kolokwialnie mówiąc, jak to wygląda. Czy jestem odpytywany o stan zdrowia, czy jakaś ankieta medyczna jest robiona? Jak to jest?
Jest, ale nie jest ona obowiązkowa. To znaczy, że masz do wyboru dwie opcje. Albo jeśli jesteś w pełni zdrowy, to tylko oświadczasz, że jesteś w pełni zdrowy, lub masz jakieś choroby, które uważasz, że są nieistotne i bez wpływu na to ubezpieczenie, to po prostu zawierasz umowę z tak zwaną ambulą pre-ex, czyli wykluczeniem skutków chorób, które miały miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Tak, nie pytają twój stan zdrowia. Po prostu wykluczają to, co było przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeśli nie byłeś chory, jesteś zdrowy, no to nic nie wykluczają. Jeśli coś tam miałeś, to jest to z automatu wykluczone. Jeśli natomiast masz jakąś chorobę, którą chcesz podać, bo wiesz, że może ona wpłynąć dalej na twoją niezdolność, to w takim wypadku wypełniasz właśnie tą ankietę i towarzystwo na podstawie tego weryfikuje, czy zaproponuje ci ubezpieczenie na składce wyższej niż ta wyjściowa, która z pierwotnych kalkulacji ze mną wychodziła, czy też może powie niestety, ale ta choroba niesie za sobą jakieś ryzyko i oczywiście możemy cię ubezpieczyć, ale dalej na ambulę pre-ex, czyli wykluczając skutki tej choroby.
No to jest sensowne. Dobrze, dobrze. Jak ty masz jakieś, Michał, pytania, o których wiesz, najczęściej są zadawane przez klientów, to śmiało wal, bo ja w międzyczasie też zastanawiam się, mam tam jakąś swoją listę pytań, ale zastanawiam się właśnie, o co cię w następnym kroku spytać. No bo dobra, mówiliśmy, czym jest to ubezpieczenie od utraty dochodu. Powiedzieliśmy
No,
o
na
tej
pewno
różnicy. No, śmiało.
istotne jest, w jaki sposób wypłaca składkę, znaczy
Właśnie.
odszkodowanie, czyli podział, co to jest czasowa, co to jest trwała niezdolność, okres wyczekiwania tak zwany, tak? To o to pytają klienci, często o ryzyka aktywnego życia, czyli sporty ekstremalne, jakieś tam ryzykowne hobby, to myślę, że to są takie dwie rzeczy, które gdzieś tam najczęściej
No
się
dobrze,
przewijają.
to
No i sam
pochylmy się.
zawód, czy ma wpływ na składkę
To za
i kiedy
chwilę.
tak naprawdę odszkodowanie będzie wypłacone.
To za chwilę. Dobrze, no to jakby te sporty ekstremalne. Dobrze, no bo faktycznie jakby chcemy żyć, korzystać z życia, chcemy, wiesz, jeździć na rowerze i tak dalej i nie wiem, latać na kitesurfingu. Jak ten aspekt jest akceptowany lub nieakceptowany przez ubezpieczenie od utraty dochodu, czyli sporty ekstremalne albo w ogóle sporty. Jak to jest?
Ogólnie sportami nie ma problemu. Towarzystwo ma po prostu swoją listę sportów, które uważa za sporty ekstremalne. To nawet nie tylko sporty, to nazywa dokładnie takimi czynnościami życiowymi jakiegoś podwyższonego ryzyka.
Zachowania ryzykowne, jasne, okej.
To może nie aż tak,
Okay.
ale na przykład no, jazda motocyklem tam też będzie, co
Jasne.
niekoniecznie jest sportem, ale jest to jakaś ryzykowna aktywność życiowa. No i w przypadku, gdy jest to któreś tych hobby, pasji, sportów, które wiąże się z tym wyższym ryzykiem, to jest w związku z tym dodatkowa ankieta i znowu na podstawie jej towarzystwo rekalkuluje składkę i uwzględnia to ryzyko też w koszcie ubezpieczenia. No ale jeśli coś nie jest na liście tych sportów, to znaczy, że jest po prostu objęte, czyli na przykład narciarstwo, takie zwykłe po wyznaczonych trasach, po górkach i tak dalej, jest objęte standardowym ubezpieczeniem. Nie jest to sport wysokiego ryzyka, ale jeśli uprawiam już freeskiing, jeżdżę poza wyznaczonymi trasami, to będzie już
Dobra.
podwyższone ryzyko.
Okej, okay, rozumiem. Czyli no tak naprawdę to się sprowadza do tego, żeby być po prostu szczerym i powiedzieć prawdę, jak jest. I wtedy z jednej strony mamy pewność, że składka odpowiada prawdzie, a z drugiej strony mamy spokój, że w razie no jakby zaistnienia powodu do wypłaty świadczenia, że to świadczenie będzie nam wypłacone i że nie będzie jakby jakichś odstąpień od wypłaty świadczenia. O, tak to ładnie mówiąc. Okej, okay. Dobrze. Zanim mówiliśmy jeszcze o tych sportach ekstremalnych, to mówiliśmy jeszcze i zanim jeszcze też mówiłeś o zawodach, to mówiliśmy jeszcze o jakimś innym pytaniu. Jeszcze jakieś było
Tak,
jedno pytanie.
istotny aspekt to jest podejście do tych zdarzeń, czyli to, co to jest czasowa niezdolność, co to jest
Właśnie.
trwała niezdolność i jakie
No
są sumy
wytłumacz to
ubezpieczenia,
proszę.
na co my się w zasadzie ubezpieczamy, tak? Bo ubezpieczając się od niezdolności do wykonywania zawodu, ubezpieczamy się na dwa osobne ryzyka w zasadzie, czyli na czasową niezdolność do wykonywania zawodu i trwałą niezdolność do wykonywania zawodu. I to są osobne ryzyka z osobnymi sumami ubezpieczenia. Czasowa, czyli zdarzyło się coś, nie wiem, złamałem nogę na tyle poważnie, że była operacja i tak dalej, pół roku rehabilitacji, nie mogę pracować. Dostaję w tym czasie miesięczną rentę, odszkodowanie w takiej kwocie, na jaką oczywiście się ubezpieczyłem. Ale jeśli coś jest trwałą niezdolnością do wykonywania zawodu, na przykład nie wiem, straciłem wzrok, a jestem lekarzem, no i muszę widzieć
Tak.
mojego pacjenta wykonując zabieg, ten wzrok mi nie wróci, no to w tym momencie jest tu trwała niezdolność i tu nie występuje pojęcie renty miesięcznej, tu jest wypłacane jednorazowe odszkodowanie.
Rozumiem. To jest w ramach jednej składki, tak? Znaczy, mówimy o jednej
Tak, to
składce,
jest.
jednym ubezpieczeniu, natomiast ty mówisz, w zależności od tego, który scenariusz wystąpi, to się dzieją różne rzeczy. Okej. Okay.
Dokładnie tak, czyli mamy jedno ubezpieczenie, jedną polisę, jedną składkę, tylko dwa różne wskazane ryzyka i w zasadzie największą sztuką, wydaje mi się, w pracy mojej z klientem jest to, żeby odpowiednio dopasować te sumy ubezpieczenia, czyli z jednej strony, żeby odpowiednio chroniły, były na dość zabezpieczające klienta, bo klient, który zarabia 20 tysięcy, czy nie wiem, 14, tak jak ty, ma 9 tysięcy kosztów stałych. Jak sobie zrobi rentę miesięczną na kwotę 1000 zł, które nie pokrywa mu raty kredytu, no to ubezpieczenie mu nic nie daje. ale z drugiej strony, żeby też nie było przesadnie wysokie, żeby nie przepłacać, bo dla odmiany, jeśli mam lekarza, który zarabia 50 tysięcy, ale kosztów życia ma na poziomie 20, bo reszta to są albo przyjemności, z których i tak w czasie choroby nie będzie
No
korzystał,
tak.
albo nadwyżki, które inwestuje, to ubezpieczać go na 40 tysięcy miesięcznie na przykład nie ma sensu, bo zwinduje mu to zbyt mocno składkę, a tym poziomem odpowiednim do zabezpieczenia będzie właśnie te 20 tysięcy, które jest jego kosztami życia, ratą kredytu, opłatami czesnymi za szkołę dzieci i tak dalej.
Okej, rozumiem. No dobra, no to popracujmy przez chwilę na moim przykładzie. Spróbujmy jakoś to zasymulować. No to co, to teraz powinieneś ode mnie zebrać jeszcze jakieś dane, czyli jakie są jakie takie przewidywalne koszty co miesiąc, tak?
Jakie masz koszty życia, chociaż to też zależy w zasadzie, bo znowu ważniejsza dana by była taka, bo być może
No.
jest druga osoba, która też zarabia, nie wiem, masz żonę, partnerkę.
No jest związek nieformalny, tak. Jest partnerka, jest dziecko 9-letnie, no.
Wspólnie prowadzicie budżet, ok, no to
Tak.
ona też może jakieś zarobki mieć. I tutaj
Okej. Okay.
wtedy nie jest pytanie o wasze koszty życia, tylko pytanie jest takie, gdyby twój przychód się skończył, bo jesteś na B2B, więc
Aha.
przestajesz. Na przykład, nie wiem, jutro wskutek choroby
No
właśnie
tak.
zarabiać, to ile miesięcznie zaczyna wam brakować do utrzymania tego poziomu życia, co
Rozumiem.
trzeba, uwzględniając jej dochody?
No to jest trudne pytanie. Myślę, że sobie na nie łatwo nie odpowiemy teraz, bo tego nie przewidziałem, planując naszą rozmowę. I tutaj, wiesz, wchodzimy no, w takie kwestie wrażliwych danych, bo o ile mogę sobie mówić teoretycznie o moich przychodach i o moich kosztach, to wolałbym kwestię przychodów i kosztów drugiej osoby zostawić, nie? Dobra,
Jasne,
to
rozumiem to w
teoretyzujmy.
pełni.
To
Możemy
załóż
wtedy
coś, proszę.
poteoretyzować. No to
Tak,
powiedzmy,
jakąś
że ty zarabiasz te
typową.
14, które
No.
podałeś, twoja druga połówka zarabia na przykład 6 tysięcy,
No, załóżmy.
prowadzicie wspólnie gospodarstwo domowe, łączny koszt jest 10 tysięcy złotych. To są
Okay.
takie wasze stałe koszty. Druga dycha zostaje na przyjemności plus to, co odkładacie i inwestujecie, ale 10 potrzebne jest na życie. To znaczy, że jak twoich dochodów zabraknie, nawet na jakiś czas,
Tak.
to pojawia się luka w budżecie w postaci 4000 złotych do tego poziomu
Rozumiem.
minimum niezbędnego. Czyli do jej szóstki czwórka musi dojść. To znaczy, że minimalna suma, na którą powinieneś być ubezpieczony, to jest czwórka. Oczywiście fajnie,
Okay.
jakby było trochę więcej, no bo może dojdą koszty leczenia, może nie ze wszystkich przyjemności trzeba rezygnować z sytuacji, gdy jesteś czasowo niezdolny, więc można zrobić kalkulację 2-3, można sprawdzić, jak to będzie przy 4000, przy 6, przy 8 na
Rozumiem.
przykład, ale 4 to jest na pewno ta kwota, która jest must have'em, że
No
tak
dobra,
powiem.
no to w tą stronę idźmy.
No to w takim razie 4000 miesięcznie, no to jest renta, którą powinieneś dostawać w przypadku czasowej niezdolności, na którą powinieneś być ubezpieczony.
Okej, okay. Czyli rozumiem, że tak długo jak lekarz stwierdzi, że mam czasową niezdolność do pracy, tak długo będę otrzymywał tą rentę od ubezpieczyciela? Jak to jest?
Nie do końca, nie
No
do
to
końca.
wytłumacz.
To znaczy, masz tam dwa aspekty. Pierwsza rzecz to jest okres wyczekiwania, czyli moment, kiedy zaczniesz otrzymywać rentę.
Okej. Okay.
Tutaj można tym okresem manewrować też w pewien sposób. Minimalny to jest 14 dni w wyniku wypadku, 21 dni w wyniku choroby, czyli towarzystwo mówi, jak jest coś krótkiego, nie wiem, leżysz 2 tygodnie z
Tak.
anginą. To sobie musisz poradzić, mieć na to poduszkę, odłożone pieniądze i tyle. My płacimy za dłuższe niezdolności. I to jest ten minimalny okres, ale może też być klient, który powie: nie, 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 jak ja pół roku będę niezdolny do pracy, to ja na te pół roku mam odłożone. Problem będzie powyżej tego pół roku i on może sobie zrobić dłuższy okres wyczekiwania, żeby mniejszą składkę za ubezpieczenie
Rozumiem. No to nie, no
zapłacić.
to ten okres wyczekiwania zróbmy jakiś taki krótki, no jakby.
No to 14 i
No, no dobra,
21 dni
no tak.
to jest
No
standardowy,
idźmy tak
tak,
dalej.
okres wyczekiwania. I jak długo będziesz dostawał odszkodowanie? W standardzie jest to 2 lata.
Okej. Okay.
Czyli maksymalnie ta czasowa niezdolność może potrwać 2 lata przy standardowej umowie, natomiast w momencie zawierania możemy tym też manewrować. Czyli możemy
Rozumiem.
zrobić umowę 3-letnią, że maksymalnie przez 3, 4 lub 5 lat będziesz to otrzymywał. Natomiast jeśli pytasz, jak większość klientów wybiera, bo takie pytania też wcześniej padały, więc pewnie tu też byś zadał, to większość klientów zostaje przy tym 2-letnim okresie wyczekiwania. Po pierwsze, dlatego, żeby nie wiadomo, jak wysoka składka nie była. Po drugie, statystycznie rzecz biorąc, rzadko kiedy zdarza się, że czasowa niezdolność trwa dłużej niż 2 lata. Jeśli trwa dłużej, to bardzo często to już jest po prostu trwała, nie czasowa.
Jasne.
I tak też to wielokrotnie mi tłumaczyli moi klienci lekarze. Oczywiście statystycznie to znaczy nie zawsze i nie powiem, co
No
akurat tobie
pewnie.
się wydarzy i czy twoja niezdolność się nie przyciągnie na 3 czy 4 lata, no ale żeby w jakiś sposób umowa była optymalna do składki, to z reguły ten 2-letni okres przyjmuje się jako wystarczający i tak większość klientów też go zawiera. Ale zawsze decyduje o tym klient.
Dobrze, dobrze, ciekawe, ciekawe.
I teraz mamy tą drugą sumę
Tak.
ubezpieczenia, czyli trwałą niezdolność. Czyli jeśli coś jest trwałą niezdolnością, to tak jak mówiłem, tam jest kwota wypłacana jednorazowo. Czyli tam dobierasz sobie taką sumę, która ma jednorazowo pozwolić ci funkcjonować, zreorganizować życie. I tutaj na tą sumę może się składać wiele zmiennych. Ktoś powie, no to niech będzie chociaż tyle, żeby kredyt hipoteczny był spłacony, nie? To takie minimum. Wtedy moja druga połówka z resztą kosztów życia sobie poradzi. Ktoś inny powie, nie wiem, będąc na przykład takim lekarzem, chirurgiem dokonującym zabiegi, powie, niech będą spłacone kredyty i żebym miał na przykład do tego jeszcze milion, bo ja za to otworzę klinikę, gdzie będą inni pracownicy pracować. Ja mogę tym zarządzać, bo nie mogę być lekarzem, ale mogę być właścicielem czegoś, czyli na przykład pieniądze na rozkręcenie
Jasne.
biznesu, tak? Ktoś inny powie, no to dodatkowo 800 tysięcy złotych, to kupię sobie za to dwie kawalerki, w zależności oczywiście od miasta, od ceny i
I
wtedy
będą na
do
siebie zarabiały.
tych dwóch kawalerek, tak? A kto inny
Rozumiem.
powie, no ja mam 50 parę lat, ja już się nie przebranżowię, nie zacznę innego zawodu, to muszę mieć taką sumę na wypadek trwałej niezdolności, żeby już mi starczyła do końca życia.
Dobra, no to teraz, bo już cię trochę męczę, a też nie chciałbym, żeby nasza rozmowa, wiesz, jakoś tam bardzo długo trwała. Dla mnie jest teraz bardzo ważne, żeby zrozumieć, kto najczęściej kupuje takie ubezpieczenia. I teraz ty pewnie już masz przed sobą jakby twarze tych swoich klientów. To teraz moja uprzejma prośba po to, i to myślę, że to da nam olbrzymią wartość naszym słuchaczom, naszym widzom, bo będą mogli odnaleźć wśród tych przykładów, które teraz powiesz, siebie. Więc powiedz, kto najczęściej, jakie branże, jakie stanowiska, możesz nazwami stanowisk jechać, kto najczęściej decyduje się na tego typu ubezpieczenie, na ubezpieczenie od utraty dochodu?
Jasne. No przede wszystkim taka bardzo ogólna branża, później będę doprecyzował wszystkie wolne zawody, czyli tam, gdzie ja jestem tym motorem napędowym mojej firmy i zarabiam, więc w pierwszej kolejności to będą lekarze. No tutaj jakby to jest jedna z największych, najczęstszych grup, zwłaszcza ci zabiegowi, bo tam już się może zdarzyć bardzo drobna rzecz, która spowoduje, że tych specjalistycznych zabiegów nie będą w stanie wykonywać. Wszyscy specjaliści wykonujący prace manualne, jakieś wymagające, i to może być zarówno ktoś, kto jest inżynierem, ale ręcznie gdzieś tam jakieś rzeczy projektuje, jak i nawet ktoś, kto jest fryzjerem i też mówi, że jak rękę nie będę miał sprawną, to nie będę zarabiał, a jestem dobrym fryzjerem i naprawdę dobre zarobki na tym osiągam. To są programiści, tak, bo jednak oni są bardzo często na B2B po prostu, więc mimo, że tam tych ryzyk jest mniej, które mogą się zdarzyć, mają mniej ryzykowną pracę, to jest to po prostu duża grupa ludzi przechodząca z umów o pracę na B2B, więc wymaga takiego zabezpieczenia. To są wszelkiej maści właściciele firm, którzy są dalej na etapie takim, że ich firma bez nich nie pracuje i nie zarabia. To są marynarze i różnego rodzaju właśnie osoby pracujące na kontraktach, czy wykonujące fizyczną pracę, tak.
Ciekawe.
Marynarze to jest bardzo duża grupa, ja akurat jestem z Trójmiasta, więc ta grupa w ogóle nie ma praktycznie nic zabezpieczone przez państwo, więc musi o to zadbać samemu i tutaj już może się zdarzyć mnóstwo rzeczy, które spowodują, że będą zdolni do pracy, ale niezdolni do wykonywania zawodu, bo przechodzą badania na świadectwo zdrowia. Inni tego typu specjaliści też. To są właśnie wolnokontraktowi różni pracownicy wokół branży budowlanej, operatorzy koparek, osoby, które wykańczają nieruchomości samemu gdzieś tam pracując, tak? Więc tak naprawdę, no to jest każda osoba, która wie, że jej własne zdolności zarobkowe, to co ma w głowie, w umiejętnościach manualnych, w głosie i tak dalej, to jest to, co generuje dochód. I jakby coś się zdarzyło, to by się pojawił problem.
Okej, okay. No to
To przez
myśl.
długi czas byłem, to przez długi czas też byłem ja jako doradca finansowy, pracujący samodzielnie z
Tak.
klientem, jako wolny zawód, jako ekspert, bo nawet jakbym złamał nogę, miałbym problem dojechać do klienta w czasach, jak jeździłem do klientów. Teraz jest troszeczkę inaczej, bo mam duży zespół, zarządzam ludźmi, więc nawet jak byłbym chory, to już ci ludzie zarabiają, więc już ta moja nieobecność nie do końca wpłynęłaby na tą utratę dochodu. A skoro nie byłoby utraty dochodu, no to nie byłoby odszkodowania.
No tak, ale tak jak Ciebie słucham, no to jeszcze pewnie branża IT, programiści, deweloperzy, administratorzy IT.
Wymieniłem ich,
Tak,
cała
tak,
branża
tak,
IT,
tak.
tak,
Okej.
wymieniałem, to jest absolutnie w tym momencie jeden z najczęściej przychodzących klientów, no bo
Okay.
to jest klient, który zazwyczaj jest na B2B, także jakbym miał wskazać w ogóle trzy takie największe grupy moich klientów, no to jest IT, lekarze i marynarze.
Lekarze, w sensie pracownicy ochrony zdrowia, ta cała pojemna taka grupa, nie? No bo wiesz, lekarze to jest lekarze, ale też na przykład, nie wiem, znaczy popraw mnie, ja tak pytam. Rozumiem, że jakby, no nie wiem, pielęgniarki, położne też, ratownicy
Też
medyczni.
i też, tak, ratownicy medyczni, oni też są bardzo często na B2B, więc to prawda, tak, zdecydowanie cała służba zdrowia, która jest na tym B2B. No znowu, lekarze stanowią tą największą grupę, dlatego ją wymieniłem, a u mnie w przypadku gdzieś tam moich klientów, bo tak po prostu jakoś wyszło, ale oczywiście wszyscy ratownicy medyczni, inni pracownicy medyczni, nie wiem, higienistki stomatologiczne
Jasne.
też często są na
Też, okej.
B2B,
Okay.
więc cała branża medyczna, tam gdzie są kontrakty, jak najbardziej
Okej.
tak.
Okej. Okej. No to ja bym to podsumował tak, że jeżeli, drogi słuchaczu, albo drogi widzu, masz przychody raczej powyżej, nazwijmy to, średniej krajowej, jeżeli masz fach jakiś w ręku, jeżeli pracujesz głową, jesteś pracownikiem też umysłowym, jesteś specjalistą. Przede wszystkim, jeżeli masz jednoosobową działalność gospodarczą, masz kontrakt B2B, i do tego jeszcze potrafisz, no jakby, myśleć do przodu i przewidywać konsekwencje, co się stanie, jeżeli coś się źle stanie, a tym bardziej, jeżeli masz jakieś zobowiązania kredytowe lub innych członków rodziny, których wspierasz finansowo, no to zdecydowanie jesteś jak najbardziej dobrym kandydatem, który powinien zadbać o przyszłość finansową swoją poprzez ubezpieczenie od utraty dochodu. Czy ma to sens, co mówię?
Tak, ma to sens.
Dobra,
Jeśli jesteś w
dobra.
którejś z tych wymienionych grup, to powinno ci zależeć wręcz na tym, żeby takie
Dokładnie.
ubezpieczenie mieć.
To teraz mamy jeszcze dosłownie 3 minuty. Powiedz, czy ty mi na bazie tych informacji, które ci podałem, jesteś w stanie jakąś estymację składki wyliczyć i tych świadczeń, na których mógłbym się spodziewać, czy to jeszcze jest za mało info?
I jeszcze troszeczkę za mało info,
No,
tak? Nie
a czego potrzebujesz
rozmawialiśmy.
jeszcze?
Potrzebowałbym Twojej dokładnej daty urodzenia, potrzebowałbym dokładniej wiedzieć, czym się zajmujesz w ramach pracy, bo to mi pozwoli określić
Dobra.
grupę ryzyka, w której jesteś. Potrzebuję ostatecznie dopracować sumy, na jakie powinieneś być ubezpieczony, a tego, tak jak ustaliliśmy, no tutaj
Okej. Okay.
musielibyśmy zrobić indywidualnie, bo to są jednak
Dobra,
dane
jasne.
wrażliwe. Formy opodatkowania, w jakiej rozliczasz się na
Okej.
działalności gospodarczej, no i tych ewentualnych chorób oraz ryzykownych aktywności
Dobra.
życiowych. Więc
To część
myślę,
już ci
że to
powiem,
jest.
część już ci powiem teraz, a resztę dopiszemy na mailach bez słuchaczy. Data urodzenia 16 grudnia 1981 rok, niedługo urodziny. Główny
81, tak?
pierwszy, tak jest. Jakby nazwać mój zawód? Project manager to chyba jest sensowne, no bo jakby to chyba będzie najbliżej w jakichś tam
Dobrze,
twoich
powiedz mi w takim
kategoriach.
razie, tylko praca biurowa
Praca
wiąże się z
biurowa.
dojazdem do klienta, prowadzeniem
Nie,
samochodu?
nie.
Czyli pierwsza grupa ryzyka
Tak jest.
najbliższa. Okej.
Żadnych ryzykownych sportów i aktywności nie prowadzę. Nie mam wiedzy o chorobach żadnych swoich.
Okej. No to w zasadzie
Resztę na
tylko
mailu.
będziemy potrzebowali doprecyzować sumę czasowej
Tak.
niezdolności trwałej, ten okres wyczekiwania i jak długo ma być czasowa wypłacana i na podstawie tego podeślę Ci już mailem
Super,
indywidualną
super.
kalkulację.
Dobrze, no to odpowiedzieliśmy na wiele pytań. Przed czym, znaczy jakby, jak zabezpiecza to ubezpieczenie, kto powinien zdecydowanie się na nie zdecydować, co oferuje, jakby jak podejść do rozmowy z agentem i jak transparentnie mówić o ryzykach, czy też obawach, czy też chorobach. Powiedzieliśmy, co klient może zyskać, a może zyskać dużo, czy to w tym scenariuszu czasowej niezdolności, czy trwałej. I powiedzieliśmy też, kto zdecydowanie powinien się zdecydować na takie ubezpieczenie. Super. Michał, no to ja już dużo więcej wiem. Na mailu ci podam wszystkie inne szczegóły, wrażliwe dane. I dzięki bardzo za to wsparcie. No i co, jak ktoś ma potrzebę jeszcze też i chce skorzystać z takiego ubezpieczenia, to zapraszamy na ubezpieczeniapolsku.pl. I pewnie Michał pomoże dalej po wypełnieniu formularza każdemu, kto się zgłosi. Prawda, Michał?
Prawda, dziękuję Ci
Super.
bardzo za rozmowę,
Dzięki.
dziękuję również wszystkim, którzy nas wysłuchali i mam
Super.
nadzieję, że do
Do
usłyszenia.
usłyszenia.